Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Na początek naszego magazynu o ważnych badaniach dla kobiet od 1 września będą mogły skorzystać z testu HR-HPV.
Oferta leży na stole i jest to oferta bezpłatna. Jest to najbardziej nowoczesne, najbardziej wiarygodne, najbardziej czułe narzędzie wykrywające patologie szyjki macicy na świecie.
Testy w ramach programu profilaktycznego są bezpłatne i przeznaczone dla kobiet od 25 do 64 roku życia i wystarczy je robić co 5 lat. Za chwilę więcej na ten temat.
Potem będzie o poznańskiej kardiologii i wyróżnieniu dla Miejskiego Szpitala imienia Strusia.
Dla pacjentów naszego regionu oznacza to oczywiście poprawę dostępności do wielu różnych procedur kardiologicznych, skrócenie czasu oczekiwania na procedury kardiologiczne.
Dwa poznańskie szpitale znalazły się na najwyższym poziomie krajowej sieci kardiologicznej.
Dużo gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o oddziały geriatryczne, bo tych jest po prostu za mało, ale są szanse na zmianę.
Uniwersytet Medyczny ma w planach stworzenie kliniki geriatrii i plany są takie, że ma być to mniej więcej za półtora roku.
Plany dość odległe. W naszym magazynie o tym, jak teraz wygląda sytuacja w Wielkopolsce.
W drugiej części programu dobre informacje. W przyszłym miesiącu zostanie otwarty w Poznaniu oddział dla osób nieoddychających samodzielnie.
Jest to pierwsze takie miejsce w samym Poznaniu, gdzie opiekę znajdą pacjenci wentylowani mechanicznie. W całej Wielkopolsce mamy 38 takich łóżek w 5 placówkach i 6 to będzie właśnie ośrodek przy Mogileńskiej.
Na razie w Poznaniu będzie 6 łóżek dla takich chorych, ale jest miejsce na znacznie więcej.
I o tym wszystkim opowiemy w ciągu najbliższej pół godziny na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To najnowocześniejszy test na świecie wykrywający wirus HPV. Od lipca kobiety w wieku od 25 do 64 lat będą mogły skorzystać z testu HR-HPV. Badanie jest wykonywane raz na 5 lat i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Szpital ginekologiczno-położniczy przy ulicy Polnej w Poznaniu to jedna z 4 instytucji medycznych, która będzie oferować takie testy. Przy Polnej zapisy na badanie ruszą 1 września. Warto z nich skorzystać, bo z powodu raka szyjki macicy dziennie umiera 5 Polek. I o tym między innymi rozmawiam z profesorem Witoldem Kędzią z Kliniki Przypolnej.
Statystykę, którą mamy na dzisiaj, dotyczy ona wyłącznie przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy w Polsce. Nie wiemy dokładnie, ile jest stanów przednowotworowych, które predestynują do wystąpienia nowotworu, ponieważ nie ma obowiązku raportowania takich stanów, ale wiemy, że 5 kobiet w Polsce, 5 Polek, umiera dziennie z powodu raka szyjki macicy. No to jest około 2,5-2600 przypadków zgonów z powodu tej choroby rocznie. Stąd też, chcąc coś zmienić w sposób radykalny i dynamiczny, idziemy za ciosem państw, które już dokonały to przed nami, na czele z Australią czy z Stanami Zjednoczonymi, które odchodzą radykalnie od wymazów cytologicznych jako metody profilaktyki i wczesnego wykrywania patologii szyjki macicy, czyli stanów przednowotworowych i raka, no bo profilaktyka ma na celu wykryć stan przednowotworowy i nie dopuścić do rozwoju nowotworu. Taki jest sens profilaktyki. Odchodzimy od cytologii, z którą żeśmy żyli przez ostatnie dziesięciolecia. Wszystkie panie, które nas słuchają w tej chwili, przecież dobrze kojarzą, że cytologia to jest właśnie prewencja wystąpienia raka szyjki macicy. Odchodzimy od tego na rzecz nowoczesnego narzędzia, jakim jest wykrywanie materiału genetycznego wirusa brodawczaka ludzkiego, HPV, w wymazie pobranym z szyjki macicy. Czyli jak już można się łatwo domyśleć, metoda jest technicznie ta sama, czyli pobiera się ten materiał technicznie analogicznie jak cytologia. Natomiast z tego materiału, który my szczoteczką pobieramy z szyjki, nie będziemy oglądać cytologii, przynajmniej na początku, a będziemy szukać obecności wirusa, który jest odpowiedzialny za pewno 100% raka szyjki macicy.
Dlaczego cytologia do tej pory stosowana jest gorsza niż to, co będzie teraz?
Co to jest cytologia? Pobieramy komórki szczoteczką, osadzamy je na szkiełku, utrwalamy, wybarwiamy i szukamy w tych komórkach pochodzących z nabłonka płaskiego szyjki macicy i z tak zwanej strefy przekształceń, tam gdzie się nabłonek gruczołowy kanału szyjki łączy z częścią zewnętrzną tarczy części pochwowej szyjki macicy, szukamy w tych komórkach zmian. Zmiany powoduje infekcja wirusowa wirusem brodawczaka ludzkiego. Czyli oglądając cytologię, my szukamy wtórnych zmian, które wywołuje przetrwała, często wieloletnia infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego wywołana, czyli jesteśmy już spóźnieni o te dobre kilka lat najczęściej, a czasami o kilkanaście lat, jesteśmy spóźnieni z wykryciem i rozpoznaniem, czy to stanu przednowotworowego, oby tak było, a nie nowotworu, a czasami z rozpoznaniem, wykryciem i rozpoznaniem nowotworu. Czyli my, stosując testy na HPV, na wirusa brodawczaka ludzkiego, proponujemy metodę znacznie bardziej dokładną. Tam chodzi o to, taką podstawową zasadę, że jeżeli wykrywamy obecność HPV, to wykrywamy czynnik podstawowy, główny, pewno jedyny czynnik ryzyka rozwoju patologii szyjki macicy, stanu przednowotworowego i raka szyjki macicy. O tyle jest to ciekawe, że pacjentka może mieć dobry, normalny, prawidłowy wynik oceny wymazu cytologicznego. Czyli jeszcze wczoraj byśmy jej powiedzieli, jest pani zdrowa. Według zasad profilaktyki oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapuścimy panią za 3 lata. Dzisiaj, jeżeli test na HPV wyjdzie dodatni, to mówimy, że sytuacja nie jest prawidłowa i z tej samej próbki wykonamy jeszcze ocenę cytologiczną. Ale ta pacjentka wchodzi już na, że tak powiem, tok diagnostyczny na zupełnie i jest zupełnie inaczej traktowana. Czyli zmienia się zupełnie podejście. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest czułość, czyli dokładność metody. Cytologia, co to jest dokładność? No załóżmy, że przychodzi dzisiaj 10 pań wykonać sobie wymaz cytologiczny. No i tak się złożyło, że 10 tych kobiet rzeczywiście ma problem z patologią szyjki macicy. Hipotetyczna sytuacja. Z cytologią jestem w stanie wykryć zmiany i powiedzieć, że nie jest w porządku 5, maksymalnie 7 osobom. Za pomocą testu wirusowego wszystkie 10 pacjentek naszych przyszłych dostanie informację, że musi mieć diagnostykę pogłębioną. I tu jest różnica, tak? Nie mamy wyników fałszywie ujemnych, czyli przychodzę do ginekologa, mam stan przednowotworowy albo mam nowotwór i wychodzę z dobrą cytologią. Nie? Taka sytuacja w przypadku testów wirusowych już jest niedopuszczalna, nieakceptowalna i nie powinna się zdarzyć. Stąd też przechodzimy na testy wirusowe i mówimy pacjentkom naszym, które przychodzą na przykład do nas do szpitala przy ulicy Polnej, żeby wykonać sobie taki test, że oferujemy paniom bezpłatny test molekularny na obecność HPV zamiast cytologii w systemie profilaktyki. Oferujemy komu go? Kobietom między 25 a 64 rokiem życia, takim, które nie miały wymazu cytologicznego w zakresie profilaktyki przez 3 ostatnie lata, czyli nie korzystały tylko z profilaktyki cytologicznej przez 3 ostatnie lata. Chodzi o to, żeby też prowadzić pewne oszczędności i nie robić podwójnie tych badań, które są badaniami uzupełniającymi.
Panie, które korzystały do tej pory z tego programu bezpłatnej cytologii w ramach NFZ-u, one mogą być trochę czuć się pokrzywdzone, no bo jeżeli one znalazły się w tej grupie, które dostały fałszywie wynik ujemny, to w pewnym sensie są w grupie ryzyka.
Według reguł medycznych w aspekcie ekonomicznym nie robimy od razu im badania molekularnego, bo proszę zauważyć, że jeżeli ktoś korzystał z profilaktyki, jest to godne pochwały, przyjdzie do mnie i pokaże mi 2, 3, 4 wyniki prawidłowych badań cytologicznych wykonywanych przez dobrą jednostkę, taką jak na przykład nasz szpital na Polnej, czyli mamy wiarygodny test cytologiczny, to ryzyko pomyłki maleje, bo przy jednym wymazie można się pomylić, ale jeżeli ktoś ma 2, 3, korzystał, jest świadomy, to jest to wiarygodny pacjent i tam znalezienie czegoś pominiętego przez cytologię będzie znacznie rzadsze, trudniejsze dla nas, prawda? Stąd też no, jest to zdroworozsądkowe podejście Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby nie wpadać z kolei w przesadę, nie duplikować tych badań bez sensu. Pamiętajmy, że my płacimy za to wszystko pieniędzmi z naszych podatków. To, co robimy w tej chwili, to, że my o tym rozmawiamy, to, że to będzie na antenie, to, że nas słuchają ludzie, spowoduje zmianę postrzegania konieczności dbania o swoje własne życie i zdrowie. Zdrowie i życie.
Klinika przy Polnej rozpocznie zapisy na bezpłatne testy HR-HPV 1 września. Szczegóły będą na stronie internetowej. Oprócz tego szpitala testy HR-HPV oferuje także Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz 2 sieci prywatnych laboratoriów.
Magazyn na zdrowie.
Pacjenci zyskają łatwiejszy dostęp do zaawansowanych zabiegów, a szpital dodatkowe pieniądze. Ośrodek kardiologiczny Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu znalazł się na 3. najwyższym poziomie krajowej sieci kardiologicznej. Tak wysoko został sklasyfikowany w naszym regionie jeszcze tylko Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
Dla miejskiego szpitala to ogromne wyróżnienie, ale też realne korzyści dla pacjentów. Szpital już wcześniej uczestniczył w pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Szacuje, że w ciągu roku w ramach sieci przyjmie kilkuset pacjentów z całej Wielkopolski. U nas teraz rozmowa z lekarzami z oddziału kardiologicznego.
Trzeci, czyli najwyższy stopień referencyjności w zakresie Krajowej Sieci Kardiologicznej, to ogromne wyróżnienie dla szpitala. Marek Słomczyński, kierownik oddziału kardiologii. Zostaliśmy docenieni jako jeden z głównych ośrodków kardiologicznych w naszym regionie. Pamiętajmy, że takich ośrodków jest niewiele, bo w naszym województwie zaledwie dwa. Także to po pierwsze. Po drugie, została doceniona nasza ciężka praca, zostały docenione nasze starania dotyczące wykonywania przeróżnych procedur i z roku na rok coraz szerszej oferty dla pacjentów. Została doceniona nasza praca w zakresie organizacji rehabilitacji, bo to było również jednym z wymagań do kwalifikacji do tego najwyższego poziomu. Jak również oczywiście obecność kardiochirurgii, nasza doskonała współpraca z oddziałem kardiochirurgii. Dla pacjentów naszego regionu oznacza to oczywiście poprawę dostępności do wielu różnych procedur kardiologicznych, skrócenie czasu oczekiwania na procedury kardiologiczne, no i oczywiście gwarancja wysokiej jakości wykonywania tychże procedur.
Czyli można powiedzieć, że najpoważniejsze, najtrudniejsze przypadki będą też do Państwa trafiać i pewnie trafiają cały czas.
Te najtrudniejsze przypadki trafiają cały czas, także dla nas jest to chleb powszedni. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że leczymy najtrudniejszych pacjentów. Natomiast w tej chwili myślę, że będziemy mieli jeszcze trudniejszych pacjentów, ponieważ ten trzeci poziom referencyjności zobowiązuje nas do przyjmowania najciężej chorych pacjentów. Ja tylko przypomnę, że pacjenci w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej kierowani są, można powiedzieć, poza kolejnością, poza tą ogólną kolejką pacjentów oczekujących na różne procedury. Poza tym są to procedury, które są poza kontraktem. W ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej te procedury mogły być płacone dodatkowo.
Czy wprowadzenie tej sieci kardiologicznej i to, że Państwo jesteście tym ośrodkiem trzeciego stopnia, coś się zmieniło, jeśli chodzi o kwalifikowanie pacjentów?
Zasadniczo nie, dlatego że my w ten sposób pracujemy już od kilku lat. Burkhard Paweł, jestem zastępcą kierownika oddziału kardiologii. Trzeci stopień referencyjności to tak naprawdę najwyższy poziom, który pozwala na leczenie tych najciężej chorych pacjentów kompleksowo, skracając kolejki, zwiększając dostępność do wielu procedur, bo musimy pamiętać o tym, że ta kompleksowość również polega na tym, że to są najbardziej skomplikowane różne procedury i dlatego są tylko te wyróżnione tym mianem dwa ośrodki, których personel jest przeszkolony właśnie w wykonywaniu tych najtrudniejszych procedur.
Ta sieć zakłada też prowadzenie koordynatora opieki kardiologicznej i rozumiem, że to się dzieje.
Tak jest. My nie jesteśmy zaskoczeni jakby tym programem, dlatego że tak jak była mowa o tym wcześniej, ten program w pilotażu funkcjonował w poprzednim roku, w związku z tym my tak naprawdę wchodzimy już w utarte pewne ścieżki, także to nie jest tworzenie niczego nowego, tylko tak naprawdę kontynuacja tego programu, który miał miejsce, już był realizowany w szpitalu imienia Strusia w poprzednim roku.
A jeszcze wracając do tej ścieżki pacjenta, pacjent do Państwa trafi po skierowaniu skąd?
Pacjent jest skierowany bezpośrednio już przez lekarza rodzinnego, nie musi trafiać do poradni kardiologicznej, która kierowałaby do nas. Oczywiście taka opcja też jest możliwa, natomiast właśnie ta innowacyjność polega na tym, że pacjent z chorobą z pewnej określonej grupy może bezpośrednio trafić do nas.
Janusz Rzeźniczak, pełnomocnik dyrektora do spraw zdrowia, jednocześnie pracownik oddziału kardiologii, kierownik pracowni badań serca i naczyń. My do końca nie wiemy, jakie będą założenia nowego programu. Myśmy brali w pilotażu i opieramy naszą wiedzę na tym, co się działo w pilotażu. Ten pilotaż rozwinęliśmy w drugim półroczu poprzedniego roku i wtedy udało nam się przyjąć kilkuset pacjentów tą ścieżką. Nie wiemy, jakie będą założenia do końca. Na razie wiemy, że jest ten najwyższy stopień. Natomiast założeniem dla nas, jako dla szpitala teraz, to jest i rehabilitacja kardiologiczna, którą rozwijaliśmy, i oddział kardiochirurgii, i JOM, i SOR, i oddział chorób wewnętrznych, gdzie są leczeni chorzy kardiologicznie.
Rozumiem, że był taki wymóg, żeby w ogóle...
Taki wymóg był. Jest to konsekwentne działanie przez lata. Myśmy nie stworzyli tego oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej czy poradni kardiologicznej znakomicie rozwiniętej przy konkursie na ten program. Myśmy konsekwentnie to budowali. Wpisywaliśmy się w to, czego oczekuje w tej chwili, nie znając warunków, jakie będzie trzeci stopień. Myśmy dostali za to, jak pracujemy, jak działamy, jaki mamy rozwój, jakie mamy podpisane umowy. Chcemy znaczną część chorych przesunąć do ambulatoryjnej, czyli odwrócić piramidę świadczeń, czyli dużo więcej wykonywać bardzo dobrych badań tomografii ambulatoryjnych. Wtedy uwalniają się miejsca na oddziale. Trzeba pamiętać, że oddział nie jest z gumy. Jeżeli uda się 1000 chorych przesunąć do ambulatoryjnej, to wtedy uwalnia się nam 1000 miejsc już dla wykonania poszczególnych zabiegów.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej m.in. o sytuacji wielkopolskiej geriatrii.
Patrząc, jak znikasz, gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. Stoję nad tobą i sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną.
Zdrowie.
Z Społeczeństwo się starzeje, kto nas będzie leczył? Geriatrów w Polsce jest około 600, a potrzeba 5 razy więcej. 3 tysiące. Brakuje nie tylko geriatrów, ale i odpowiedniej liczby oddziałów i poradni geriatrycznych.
Tu, jeśli chodzi o Poznań, jest jaskółka nadziei. O szczegółach opieki geriatrycznej w Wielkopolsce rozmawiam z profesor Katarzyną Wieczorowską-Tobis, poznańską geriatrą, wykładającą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, przewodniczącą zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Od lat nie mamy oddziału geriatrycznego w Poznaniu. Uniwersytet nie ma też jednostki geriatrycznej, natomiast warto podkreślić, że studenci od lat mają treści geriatryczne. Dotyczy to tak naprawdę najważniejszych dla osób starszych rzeczy, czyli z jednej strony modułu farmakoterapii geriatrycznej. W efektach kształcenia jest moduł całościowej oceny geriatrycznej, czyli studenci muszą być uczeni tego specyficznego, parasolowego spojrzenia na osobę starszą, po pierwsze inaczej, a po drugie, że oceniając pewne elementy możemy wcześniej diagnozować takie problemy jak zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci, depresja, upadki czy niedożywienie i w związku z tym zapobiegać ich konsekwencjom, co oczywiście jest dużo lepiej dla seniora, ale też dużo lepiej kosztowo dla systemu. Czyli to mamy. Pytanie, w jaki sposób radzimy sobie z realizacją tych modułów, nie mając oddziałów geriatrycznych. My radzimy sobie, mając poradnie geriatryczne, i pokazując między innymi pacjentów poradni, ale też mamy przygotowany taki moduł pacjenta symulowanego, który opowiada studentom swoją historię i pokazuje właśnie problemy lekowe po to, żeby ich nauczyć, na co mają zwrócić uwagę, na przykład zbierając wywiad.
Czy są szanse na zmianę tej sytuacji?
Uniwersytet Medyczny ma w planach stworzenie kliniki geriatrii i ponieważ ma być ona tworzona w oparciu o łóżka, które zostaną w związku z przenosinami szpitala zwolnione w szpitalu na Długiej i plany są takie, że ma być to na początku 2027 roku, czyli mniej więcej za półtora roku.
Mówiła Pani, że to nie jest specjalizacja sexy, a z drugiej strony to też przynosi satysfakcję, ta specjalizacja.
Tak, ona jest uważana, że nie jest sexy, ponieważ postrzegana jest w takim kontekście, że dla tych osób niewiele można zrobić, a w związku z tym, jeśli chcemy, myślimy o tym, że chcemy widzieć efekt swojego działania, no to nie wybieramy tej specjalizacji. Bardzo często do geriatrii trafiają pacjenci z bardzo długimi listami leków, którzy już w wielu miejscach byli, którzy no, nie widzą dla siebie za bardzo miejsca w systemie, a w związku z tym często przejrzenie tych leków i trochę redukcja ich daje bardzo dobry efekt, bo my rzeczywiście coraz więcej zaczynamy mówić o tym, że niektóre dolegliwości, niektóre problemy wynikają z leków, a w związku z tym, jeśli się nie cofniemy, nie przyjrzymy tych leków i nie zobaczymy tego, to wprowadzamy kolejne leki, żeby je leczyć. To nazywa się kaskadami lekowymi. Rzeczywiście jest jedną z przyczyn tego, że pacjenci starsi mają bardzo dużo dolegliwości, bo to jest tak, że jeden lek zleca jeden lekarz, potem coś się pojawia i on nie wraca do tego samego lekarza, idzie do kolejnego, który tego już nie widzi.
Często też starsi ludzie, no nie tylko starsi, nie przyznają się, że coś tam już biorą.
Też uczymy studentów tego, że to dopytywanie się jest ważne, bo czasem pacjenci nie chcą powiedzieć, ale czasem nie pamiętają, bo to jest klasyczny taki przykład, o którym warto jest mówić, pytanie pacjenta, czy coś panią, pana boli. Odpowiedź jest nie i bardzo często nie boli teraz rzeczywiście, bo pacjent w związku z tym, że przychodzi do tej poradni, jest to dla niego takie przeżycie, wziął podwójną dawkę leków przeciwbólowych, które kupuje bez recepty. Czyli nie ma tego na liście, w tej chwili go nie boli, nie możemy tego odhaczyć. Musimy dodatkowo zapytać, czy nie boli, bo wziął pan coś dodatkowego, czy bierze pan jakieś leki. No i leki przeciwbólowe w dużej mierze są dostępne bez recepty, więc to jest ogromny obszar, który niezaopiekowany rzeczywiście daje problemy.
Wracając do geriatrii, 10 lat temu było kilkunastu geriatrów w Wielkopolsce. Na ile się zmieniła sytuacja? Mamy 4 oddziały geriatryczne.
Ta sytuacja się zmienia rzeczywiście dynamicznie i mamy tutaj dobre perspektywy, ponieważ dwa oddziały nowe, które powstały, bo mieliśmy oddział geriatryczny w Gnieźnie, potem powstał bardzo dobrze funkcjonujący oddział geriatryczny w Ostrowie i powstały dwa nowe oddziały w Koninie i ponad rok temu oddział w Rawiczu. Obydwa te oddziały chcą też specjalizować, czyli będą dwa dodatkowe centra, a oprócz tego w Poznaniu mamy też możliwość specjalizowania. Geriatrów mamy w tej chwili około 40. Ta sytuacja zdecydowanie się poprawia, plus mamy nadzieję na jeszcze jeden oddział geriatryczny, oprócz tego, o którym mówiliśmy w Poznaniu, czy tej kliniki geriatrii w Chodzieży, co też pokazuje, żebyśmy mieli mniej więcej lepsze rozmieszczenie tych oddziałów i taką też większą świadomość tego, że to jest inny pacjent i trochę inaczej trzeba.
O choroba! Jak to się leczy?
Pierwszy w Poznaniu oddział dla osób nieoddychających samodzielnie zacznie działać od 1 września. Powstał w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ulicy Mogileńskiej.
Za pobyt chorych będzie płacił NFZ. Na razie za 6 łóżek, choć możliwości są 2 razy większe. Oddziale, które zapewni chorym całodobową opiekę, a ich rodzinom wytchnienie, rozmawiam z rzecznik wielkopolskiego NFZ Martą Żbikowską-Cieślą i szefową wolontariatu w ośrodku przy Mogileńskiej Barbarą Grochal.
Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął konkurs i podpisał już umowę na 6 dodatkowych łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i są to miejsca w placówce przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu.
Rozumiem, że w Poznaniu nie było takiego oddziału.
Nie, jest to pierwsze takie miejsce w samym Poznaniu, gdzie opiekę znajdą pacjenci wentylowani mechanicznie. W całej Wielkopolsce mamy 38 takich łóżek w 5 placówkach i 6 to będzie właśnie ośrodek przy Mogileńskiej, gdzie od 1 września zaczną funkcjonować łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. To są osoby, które wymagają respiratora, które nie oddychają samodzielnie i potrzebują nie tylko respiratora, ale też całodobowej opieki personelu medycznego.
Umowa to jest bardzo istotne, bo bez tego byśmy tak naprawdę, myślę sobie, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej nie mógłby ruszyć z tym oddziałem. Od jakiegoś czasu już był przygotowany, i zadowolenie jest może nie do końca w 100% pełne. Potrzebnych jest 12 łóżek, na tyle jest oddział przygotowany i naprawdę takie kontraktowanie byłoby dużo też z finansowego punktu widzenia korzystniejsze, ale cieszymy się tym, co jest i mamy cały czas nadzieję, że jednak dojdzie do tego pełnego kontraktu. Być może w przyszłym roku pani dyrektor będzie się o to starać, bo to jest istotne dla wszystkich, którzy tam przyjdą jako pacjenci, ale też dla tych, którzy będą tam pracować. To jest ważne, żeby to miejsce miało swoją taką umiejscowienie i żeby to rzeczywiście było to, o co od początku jak gdyby zabiegali wszyscy, i Towarzystwo Pelikan, które w jakiś sposób się przyczyniało do tego, żeby te działania po sobie następowały.
Chętni już pewnie są czy rodziny.
Od momentu podpisania kontraktu ukazały się na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dokumenty, które należy przygotować, żeby można było takiego pacjenta przyjąć na oddział. Bo pytania były dużo wcześniej i cały czas było odsyłane, że do momentu, kiedy nie jest podpisany kontrakt, to nie możemy nic robić. I teraz dopiero od tego tygodnia pojawiły się wszystkie dokumenty na stronie internetowej. I teraz jest ten moment, ten najważniejszy moment, w którym czekamy wszyscy na zgłoszenia. Wiemy, że ich jest 400 w domach. Nasze towarzystwo też w jakiś sposób wspiera te osoby w domach. Nie wszystkie, bo nie wszystkie znamy. I najważniejsze chyba jest to, że oni się bardzo cieszą i jak gdyby mają taki w głowie taką myśl, że gdyby coś się stało, to jest oddział, który się zajmie tą osobą chorą. I to jest chyba najważniejszy, ten spokój w głowach, a potem będzie też można przyjąć część osób z OIOM-ów, a nie każdy jest chętny, żeby przekazać daleko poza Poznań, bo najbliższy oddział to jest około 100 kilometrów od Poznania, więc to jest też trudność dla tych rodzin, bo one nie mają jak tam dojechać. To się też wiąże ze spadkiem zdrowia tych chorych i takim zamykaniem się. I my też mamy taką nadzieję, bardzo wielką nadzieję, że ten oddział, który powstanie, będzie rzeczywiście taki nowatorski, bo nam, jako towarzystwu i wolontariuszom, którzy tam posługują, zależy na komunikacji z pacjentami, a to jest zawsze najtrudniejsze w przypadku pacjentów. Dla tych chorych, my to wiemy, bo wcześniej w hospicjum się opiekowaliśmy takim chorym i wiemy, jak ważna jest komunikacja, czyli to, żeby on mógł się wypowiedzieć, co w danej chwili jest mu najbardziej potrzebne. Technologia bardzo mocno poszła do przodu i to jest taka furtka i taka nadzieja dla tych chorych.
I teraz wystarczy albo aż trzeba tą technologię wprowadzić na oddziały szpitalne.
Rozumiem, że oddział jest już w całości przygotowany. Łóżka, telewizory, tak. To wszystko jest.
Tak, nawet więcej niż wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia, bo rzeczywiście telewizory to nie jest wymaganie, ale ja wiem, jak jest ważne dla tych chorych, żeby coś się działo, żeby nie była taka cisza i ten sufit, nie? Taki biały sufit, to jest najtrudniejsze, no bo oni w różnych pozycjach czasami może unieść głowa, czasami nie, no więc jest ten sufit. No, to jest pierwsze, wiemy, jak w domach to funkcjonuje, ale też chcemy, żeby to było bezpieczne dla osób, które będą tam pracowały. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania monitoringu sal. Oczywiście to będzie wszystko w zgodzie z chorymi, z ich rodzinami, ale dla bezpieczeństwa, żeby te panie, które pielęgniarki, które się będą opiekowały, miały podgląd, co się dzieje na salach. No więc to jest też taki dodatek, jak gdyby, które towarzystwo sfinansuje, żeby była ta pełność. Jest też tak, to już wielokrotnie mówiliśmy, taka intymność chcemy, żeby godność tego pacjenta. No to wszystko, z czym nam, ludziom zdrowym, wydaje się, że to jest takie oczywiste.
I żeby to wszystko się udało, organizujecie koncert charytatywny.
Myślę, że ten koncert charytatywny to jest bardziej podziękowanie, no bo oddział jest gotowy, ale teraz przyjdą pacjenci i to się dopiero zweryfikuje. Ale myślimy sobie, że przecież ci chorzy w domach, tymi chorymi opiekują się osoby zupełnie nieprzygotowane. One po prostu pewnego dnia z ojomu dostają chorego z respiratorem i teraz się zajmujcie tym chorym. Zupełnie nieprzygotowani ludzie, więc tym bardziej myślę, że taki oddział, gdzie są pielęgniarki anestezjologiczne, gdzie jest lekarz, który też zna sytuację, no to da się wszystko połączyć. No, ale oczywiście zawsze są w głowie jakieś takie myśli, czego jeszcze brakuje. A więc ten koncert to nie jest tylko po to, żeby w jakiś sposób dofinansować ten oddział, bo to jak gdyby cały czas wiele osób nam pomaga. Ale myślę sobie, że to jest bardziej podziękowanie, pokazanie i też wytyczenie drogi, że to nie jest koniec, że potrzebujemy jeszcze 6 kolejnych łóżek, świadomość, podniesienie świadomości w społeczeństwie.
To wszystko w naszym magazynie. Można ten i poprzedni odsłuchać na naszej stronie internetowej, wchodząc na adres www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.